A pan już nagrywa?
Już.
A to będę gadał sobie.
Ciągłość i przenikanie, czyli Andrzeja Lechowskiego, historia rodzinna. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Ja już chyba byłem dyrektorem muzeum i mama do mnie mówi: ty wiesz co? Kiedyś to się pytano mnie tak: pani Halino, czy Andrzej Lechowski to pani syn? A mówię: a teraz od jakiegoś czasu to wiesz, co oni się mnie pytają? Proszę pani, czy pani jest może matką Andrzeja Lechowskiego? My tutaj mieszkamy od 2011 roku, chociaż ja twierdzę, że jest to symboliczne miejsce, bo urodziłem się po drugiej stronie pola, którego teraz nie ma, przy granicznej z polami skorupskimi ulicy Skorupskiej. To były bojary. No, oczywiście ten dom już dzisiaj nie istnieje. Zresztą zaraz go pokażę, bo go Henryk Wilk narysował. Taka modernistyczna willa. Z okien naszej kuchni był w lecie widok właśnie pól skorupskich, łan, żyta, w zimie, jak Syberia. I to się wszystko kończyło taką ciemną ścianą Pieczurskiego lasu. No, brzmi to niemalże jak z jakichś dzienników podróży i to trudno sobie dziś wyobrazić. I właśnie teraz tu mieszkam. Przeszedłem sobie na drugą stronę pola. Wszystkie meble to jest przenoszenie mieszkań zarówno mojej rodziny, jak i rodziny żony. Pewnie się tutaj troszkę różnimy od współczesnych takich pokoleń, co sezon przychodzi moda, wyrzucamy meble, kupujemy modne komplety, bo tam się coś tam pojawiło. No to my nie kupujemy modnych kompletów.
Zacznijmy od zegara, który odezwał się podczas naszej rozmowy.
Zegar jest żeniny. I tu jest jeszcze taka ciekawostka, że moglibyśmy te meble też przypisywać pewnym peregrynacjom rodzinnym. Matka mojej żony jest z Zagłębia Dąbrowskiego i przyjechała do Białegostoku na studia, na Akademii Medycznej. I potem tak to wszystko się tam potoczyło, że ten dom w Strzemieszycach został też zlikwidowany. Meble stamtąd przejechały do Białegostoku. I to jest ten zegar międzywojenny, szafkowy. Żona zawsze mówiła, że ona koniecznie musi mieć ten zegar, bo jak ona zdecydowanie młodsza była od całego towarzystwa, które tam bywało, więc ją wysyłano na spanie pod zegarem. I to walenie tego zegara. Na początku myślałem, że to będzie nam też przeszkadzało, a to jest wręcz urocze. Pełne godziny wybija w pół godziny, więc się śmiejemy czasem, bo nie wiemy, wybił tylko raz, więc może być w nocy, w pół do pierwszej, pierwsza, albo w pół do drugiej, bo za każdym razem jeden raz.
Co się rzuca w pana domu, to również sztuka, obrazy.
Bo zbiór jest całkowicie znowu przypadkowy, z rozmaitych rodzinnych mieszkań. Trochę też jest i naszych. O, zerknęła pani na ten frilling. Tak. Kiedyś opisałem tę historię. Oryginał jest to olejny obraz, jak się tam nazywał, Eklen. No, mniejsza o to. Wisi gdzieś w szwajcarskim jakimś muzeum. Natomiast ta grafika jest związana z takim białostockim mecenasem Witoldem Drożyńskim. Generalnie to był cholerykiem. Znany był z wszczynania rozmaitych brewerii i awantur. Międzywojenna białostocka prasa tam nie zostawiała na nim suchej nitki. Świetny ponoć adwokat, do którego kancelarii, która była przy ulicy Czackiego w 29 bądź 30 roku, została przyjęta moja babcia na aplikację adwokacką. I od tego czasu się zaczęła ta zażyłość z mecenasem Drożyńskim. Gdy moi rodzice brali ślub w 1954 roku, to Drożyński przyniósł im ten Frühlingstag jako prezent ślubny. Niespecjalnie ten Frühlingstag przypadł młodym Lechowskim do gustu, ale mecenas kategorycznie zażądał, że ma wisieć w stołowym pokoju nad pianinem. i dopilnował, żeby mój ojciec tam wbił solidnego gwoździa. No i tylko Dorożyński skończył wizytę i poszedł, to ten Frühlingstag wylądował za pianinem. No ale nie spodziewano się tego, że mecenas będzie kontrolował, co się dzieje, i składał niezapowiedziane wizyty. Od tak przechodząc wpadał. Wytworzył się taki rytuał, że w przedpokoju moja mama przyjmowała dosyć długo i głośno: ach, witamy mecenasie, a dzień dobry. A wtedy ojciec w pośpiechu wyciągał Frühlingstag i wieszał go z powrotem nad te pianino. Wisi on tutaj u nas chyba bardziej jako pamiątka takiej anegdotki białostocko-rodzinnej.
Wiemy tak dużo od pana o Białymstoku, o historii, o ludziach, a niewiele wiemy o panu, o pana korzeniach białostockich i o pana historii rodzinnej.
Uważałem, że nigdy nie trzeba tego specjalnie eksponować, choć w tej historii rodziny tkwię w zasadzie od dzieciństwa. Na początku było to kompletnie nieświadome. Wydawało mi się, że każdy ma taką rodzinę. Dopiero później zacząłem dostrzegać pewne różnice. Czasem to było dosyć bolesne, bo przecież na przykład jak ja mam na drugie imię Wilhelm, niespecjalnie mi się ono podobało, a jeszcze stanowiło przedmiot rozmaitych drwin, zaczepek w latach chłopięcych, gdzie konotowano stryjek Hitlera przynajmniej. Opowiadam jako historyk o Białymstoku. Jeżeli chodzi o moją rodzinę, to ona w Białymstoku zaczęła się stosunkowo niedawno. To jest 1928 rok. Znam rodziny białostockie, które mogły na mnie popatrzeć, co to tam tego, bo mają genealogię nawet do XVIII wieku. Natomiast gdy sobie sięgam czy po mieczu, czy po kądzieli, reguły historyka kazałyby to prowadzić tylko i wyłącznie po mieczu, czyli po linii męskiej. Ale najczęściej w rodzinach to jest tak, że kobiety odgrywają często zdecydowanie ważniejszą rolę i te historie rodzinne się tak przeplatają wbrew regułom. Miecz z kądzielą, tak jak w rodzinie, się kompletnie przenika i tak jest też i u mnie. Gdy sobie w tej chwili, tak myślę, geograficznie miałbym zestawić, to jest spod Koblencji, no to z Białegostoku do Koblencji mamy pewnie z 1500 kilometrów i w drugą stronę Raszkówka do Krzyce pod Witebskiem. To stąd jest 700 kilometrów. Moi przodkowie musieli się sporo nałazić, żeby się w końcu w Białymstoku osiedlić. Mam więc, jakbym sobie zlecił badania genetyczne, jakąś mieszaninę. Mam dużo genów niemieckich, ale też mam pewnie tyle samo wschodnich. Białystok był efektem kontraktu małżeńskiego. Dziadek Kownacki, bo tu mówimy o rodzinie mojej mamy, Henryk Kownacki, poznał się z moją babcią Jadwigą w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Zawsze mi mówiono, żeby było mniej więcej sprawiedliwie, bo ta rodzina potem z tej Raszkówki już mieszkała, całe rodzeństwo mojego dziadka mieszkało w Wilnie, i żeby było sprawiedliwie w połowie drogi i padło na Białystok. Ale myślę, że były tu względy czysto praktyczne, a mianowicie Białystok po odzyskaniu niepodległości, ten sąd powstał jako jedna z pierwszych instytucji wojewódzkich, to jest październik 1919 roku, no i ciągle brakowało kadry. Tu nie ma konkurencji, tu można coś stworzyć. I teraz sobie wyobraźmy młodych ludzi, jak to się wszystko nam kompletnie odwróciło. Dzisiaj młodzi ludzie uciekają do dużych centrów. Wtedy było na odwrót. Mam mama była podwójnie wykształcona. Po maturze w dzisiaj drugim liceum, czyli gimnazjum księżnej Anny Jabłonowskiej, nie mogła zdawać, nawet nie składała papierów na żadną państwową uczelnię jako córka przedwojennego sędziego. W związku z tym zdała na KUL na polonistykę. Potem zrobiła studia muzyczne. Generalnie była nauczycielem muzyki. Uczyła i gry na fortepianie, ale też i była takim działaczem kulturalnym. Zakładała Białostockie Towarzystwo Muzyczne i była przez dziesięciolecia jego sekretarzem. Ojciec, podobnie jak mama, nie mógł studiować w Warszawie, mając znowu niespecjalnie dobre pochodzenie. No wystarczy powiedzieć, że mój dziadek, czyli jego ojciec Felix Lechowski, podoficer rezerwy, został zamordowany w Katyniu. Ta rodzina mojego ojca to jest z kolei, i znowu się pojawiają niemieckie korzenie, bo babka ojca była Gebetner. Jej ojciec był bratem wydawcy, czyli Gebetner i Wolf. Gustav Wilhelm prowadził fabrykę w Warszawie mebli giętych. Podejdźmy.
Zapalę światło.
Tu się urodziłem. Tu mieszkaliśmy, o te piętro zajmowaliśmy. I teraz uwaga, mieszkali tutaj Lechowscy i Szelachowscy. Ja uważałem, że tak administracyjnie jest, że się ludzi pakuje do jednego mieszkania, jak Kowalskich i Wywalskich na przykład. Lechowskich, Szelachowskich.
Ale to są ci Szelachowscy od Wojciecha? Tak.
Obydwoje rodzice Wojtka byli lekarzami. Ona była pediatrą i nas wszystkich tam pędzlowała, pigułkowała i tak dalej. Tadeusz, ojciec Wojtka, z moim ojcem, generalnie mój ojciec rozpoczynał specjalizację w organizacji służby zdrowia. I potem to wszystko przejął po śmierci ojca, ojciec Wojtka. A myśmy z Wojtkiem mieszkali w jednym mieszkaniu. Potem chodziliśmy do tego samego przedszkola. W podstawówce żeśmy się rozstali, żeby się spotkać w pierwszym liceum. Potem na studia żeśmy się rozstali, żeby się spotkać w Białymstoku jako już kulturtrygerzy. Jak oni się wyprowadzili, to ja uważałem, że to jakaś kara za grzechy. No bo dlaczego nagle Szelachowscy się od Lechowskich wyprowadzają? Jestem Henrykowi ogromnie wdzięczny, że on utrwalił obraz mojego dzieciństwa w tym rysunku. A to są moje domy, czyli najpierw tu, potem to jest kamienica przy Kraszewskiego, o, jest okno mojego pokoju, nazywanego przez mamę jaskinią. Potem już przy Świętojańskiej, w tym służbowym mieszkanku tu mieszkałem. Henryk Wilk. Poznałem go już jako starszego pana. On wywarł na mnie, ale też myślę, że na dwóch pokoleniach, piętno niezwykłe. Pokazywał to, na co wielu nie zwracało uwagi. No proszę popatrzeć sobie na te dwa obrazki. Tam jakieś chaty stoją, że też żaden malarz nie namaluje porządnego hotelu nad morzem, tylko malują jakieś kambule, jakąś ruderę, dach opada. I Henryk Wilk pokazywał w swoich rysunkach urok starego miasta, że w tym wszystkim jest niezwykła uroda i tkwi jakaś refleksja. Te rysunki jego w tej chwili, one są dokumentem. Cudownie nam się rozmawiało z Henrykiem.
Wspomniał pan o dokumentach i teraz przejdźmy do dokumentów.
No to idziemy na górę.
Tam ma pan gabinet?
Nazwijmy to gabinet. Zawsze chciałem mieć gabinet, znaczy taki swój pokój, ale że się tak pochwalę, jak... O, i tu, nie to, że panią do sypialni zapraszam, ale bo ja mam tutaj dziuplę. Jak już się tak chwalę, siostra mojego ojca była żoną profesora Henryka Samsonowicza. W związku z tym to kolejne jakieś takie skażenie, że ja z tą historią mam coś tam wspólnego. I ciotka mi któregoś razu tam opowiada, przychodzą do domu, warszawska stara kamienica i są drzwi do gabinetu ojca i pod tymi drzwiami siedzi jedna z córek na podłodze, która jak wchodzą Samsonowiczowie, to robi coś takiego... I ich przywołuje. No więc ciotka się tam nad nią nachyla, żeby się przywitać. Tam do niej mówi, tam jakaś tam Zosiu czy Franiu, co tam. A ona mówi, ty wiesz co? Popatrz, to jest gabinet ojca, a cóż on takiego zrobił, że ma osobny pokój? No więc ja nie wiem też, cóż ja takiego zrobiłem, że mam osobny pokój. Zawsze bardzo chciałem mieć takie miejsce i to jest najważniejsza szafa dla mnie. Całe archiwum... Ja lubię w ogóle przedmioty.
A to rodzinne archiwum, czy to już jest białostockie też archiwum?
O, widzi pani, to na przykład jest tak. To jest, jak moja babcia w Warszawie chodziła, taka była elitarna szkoła dla panienek sióstr Kowalczykówien. To w tym się nosiło tam drugie śniadanie. Tutaj trzymam czapkę studencką mojego ojca. Nie będę tego wyjmował, to są listy rodzinne. Ostatnio sobie patrzyłem, bo średni syn szukał w Warszawie, gdzie oni mieszkali, jak uciekli z Białegostoku w ten 39-40. Mówi, ty podaj mi adres, gdzie to było. Akurat mam cały poszyt listów pisany z Saskiej Kępy do Wilna, do tej reszty Kownackich, która została po tamtej stronie. No i Bogu dzięki jest adres, Plac Przymierza 1. No więc mówię, idź synku na Plac Przymierza, szukaj. No to znalazł. Ale tutaj sobie odłożyłem specjalnie, bo to jest arcyciekawe. Gdzie my sobie przycupniemy? Może zrobimy sobie tak. To jest jeden z pierwszych dyplomów Uniwersytetu Warszawskiego z 1824 roku, ale zaraz pani pokażę, tu jest Cymelium Ogólnopolskie.
List.
Kochany stryjku i dobrodzieju, na miłość boską niech stryjcio raczy przysłać mi 20 butelek wina ze 4 czerwonego, bo tu jest straszna nędza na napitki. Niech stryj z łaski swej włoży w paczkę i odda panu Karolowi, jakiemuś Gerberowi, pieniądze. Zaś niech stryj raczy odebrać z redakcji, której w przyszłym tygodniu wyślę kronikę. Ściskam stryja najserdeczniej. Pozdrowienia, sługa. Aleksander Głowacki. No pisze nam do mojego tego pra, pra, pra. Per kochany stryjku dobrodzieju. 20 butelek wina, rzecz ważna. To jest oczywiście ze strony ojca. O, akty konfirmacji tych moich gebetnerów, akty ślubu i mebligiętych patentowanych. To jest z kolei ze strony mamy. Który to jest rok? A tu 25. Naszemu kochanemu sędziemu, panu Leonardowi Stolzenwaldowi, czyli to jest ojciec mojej babki, sędzia pokoju, czcigodny, odchodzisz od nas, kochany, przez wszystkich żałowany, niepisanymi tutaj pięknymi urzędnicy.
I namalowane kwiaty.
Tak, to jest jedno. Tutaj jest jeszcze drugi chyba dyplom też. O tak, o tutaj jest. W 19 roku odchodził do innego sądu. No to też mu wręczono taki dyplom. Zmarła zresztą w 2000 roku. Spisała wszystko, co wiedziała i siostra mnie nęka, żebym jechał z tym dalej. Ta historia jest doprowadzona tak pi razy drzwi do wojny. Druga rzecz, że jestem chyba jedyną w tej chwili osobą z rodziny, która, tak, no, byłem w tych Dokrzycach, znalazłem. W Połocku robiliśmy wystawę Strumiły. I potem Aleksiejowi Maciuszenkowi, on teraz pracuje w Muzeum Narodowym, mówię, Aleksiej, jedziemy do Dokrzyc, ja muszę tam znaleźć grób swojego pradziadka. Jedziemy, piękna pogoda, zajeżdżamy, a tu czarna chmura. Ja mówię, szybko ganiamy, bo tego... I przed dziką, ale urwaniem chmury dosłownie, dziką ulewą, idę, mówię, o na pewno tam. I puch, jest. A to jest zdjęcie mojego dzieciństwa, bo to jest też ze strony mojej babki, czyli Stolzenwaldów. To jest ona. A wszystko to jest w ogóle ślub najstarszej siostry Wandy.
Mówi pan, że to jest zdjęcie dzieciństwa, czyli wisiało.
Nie, nigdy nie wisiało, tylko ja zawsze mówiłem do babci, myśmy się wszyscy przezywali, Buma. Mówię, Buma, chodź, poglądamy. I no to ona wyciągała i ja mówię, mów. No i na przykład ta była jakaś strasznie otyła, że to widać to po niej. Moja babcia ze swoją tą siostrą Wienią wbijały jej w tyłek igły do szycia. O. To jest kawalerii Legii Honorowej. A tutaj przed wojną jeszcze Leonard kupił pod Grójcem taki majątek, Przęsławice. I to była potem już cała legenda rodzinna, te Przęsławice. Któregoś razu ja poprosiłem Tośka Oleksickiego, jak on już pracował w Warszawie. Mówię, Tosiu, weź mi przyślij, bo on był w rejestrze, ten dwór. No i Tosio mi przysłał jakąś taką uroczą, ale już ruinę. W ubiegłym roku ja mówię, słuchajcie, chodźcie sobie, pojedziemy jakoś tam zamiast siedzieć i kurczę ględzić. Pokażę wam moje rodzinne gniazdo. Przęsławice. No jedziemy, zajeżdżamy do tych Przęsławic. No wiocha jak wiocha. Żadnego dworu. Nic. Ani śladu. No to ja wychodzę. Stoją jakieś 3 opoje. No to ja do tych opoi podchodzę i mówię, panowie, gdzie tutaj dwór jest? To oni na mnie, dwór? A tam niech jedzie. A tam, wiesz, taka spychaczem kupa cegieł. Moja żona mi zrobiła tam zdjęcia na tle posiadłości rodowej. No i była masa śmiechu, jak to Lechowski wywiózł pochwalić się rodzinie dobrami. A tu mam z tych Przęsławic, no słabe te zdjęcia są, bo one blakną. To też są Przęsławice, polowania w Przęsławicach, stawy rybne. O, a tu jest tak, tu jest moja mama.
To też mama?
Tak. A to jest zdjęcie... To jest szkoła muzyczna przy Sienkiewicza. I tutaj siedzą Staszek Olchanowski, taki był puzonista, akordeonista. To jest, nie pamiętam jak on ma na imię, Ludwikowski. On był w Ełku dyrektorem szkoły. Tu siedzi moja mama. Tu siedzi Staś Maleski, ówczesny wizytator z Urzędu Wojewódzkiego. Bożena Olęcka, Zofia Frankiewicz. A to Helena Pichler, taka dyrektorka administracyjna sprzed wojny.
No to on ma niesamowitą pamięć.
O, a to jest z kolei Raszkówka, tam gdzie był majątek Kownackich. Który to może być rok? No myślę, że to świeżo pewnie po ślubie. Mój dziadek z moją babką.
A jakieś lata 30?
No gdzieś pewnie koło 30 roku. Ach, tu jest piękne zdjęcie. A to już jest Wilno. Jak oni tam opchnęli tę Raszkówkę, to gdzieś tam niby, czy tam spłacili, czy nie spłacili, diabli ich wiedzą, tego mojego dziadka, bo dziadek miał 2 braci i siostrę, 4 ich była. Siostrę wypchali bogato za mąż, postanowili, że to już mają ją z głowy. Dziadka czy spłacili, czy nie spłacili, a 2 pozostali bracia na zwierzyńcu w Wilnie wybudowali taką willę. W ubiegłym roku żeśmy pojechali. Zajeżdżamy, stoi ta willa. W środku cały wystrój w ogóle tak jak przed wojną było. Mieszka tam, w tym mieszkaniu, emerytowana nauczycielka muzyki. Jej córka jest jakąś tam solistką opery wileńskiej. No, jakbyśmy powiedzieli, że my chcemy tutaj przenocować i tego, to kładźcie się cudowni, wspaniali ludzie. No i po całym mieszkaniu nas oprowadziła. Potem napisałem i podziękowałem.
Dokładnie poopisywane to zdjęcie.
Zawsze wszystkim, jak do muzeum przychodzili, przynoszę, mówię, podpisujcie zdjęcia na miłość boską. Jak już nie wiecie kto, to przynajmniej napiszcie, gdzie to było. Bo potem się bierze i wywalamy, bo nie wiemy, kto to jest w ogóle.
Ale nawet takie wizytówki zakładów, prawda? Największy zakład fotograficzny, krakowskie przedmieście Konstanty, vis-a-vis hotelu europejskiego w Warszawie. Klisze się zachowają i na żądanie można mieć odbicia.
To jest tak jakby były tych 3 braci i ta siostra, którą opchnięto. Taka super ładna, no nie? I ten Pilecki przez jakiś czas był dyrektorem monopolu tytoniowego w Białymstoku. W 30 tam którymś roku moi dziadkowie z mamą zaczęli jeździć na letnisko do Urli. pod Warszawą, bardzo popularne przed wojną. Nie wiem, czy to nie Urle. A tak, o Urle. No i tam ciągle były tam jakieś gadki, tam ach, jak w Urlach, ajajajajaj, tam Urle, Urle, Urle. I proszę sobie wyobrazić, że w którymś momencie, to był 67 rok, jak umarł mój ojciec, to myśmy do jego śmierci, no myśmy jeździli na wakacje też na letnisko do Przetyczy, to jest pod Długosiodłem. Resztówka majątku z kolei od Samsonowiczów. Lechoscy i Samsonowicze całe wakacje tam spędzali. A to ja. Już po śmierci ojca, to myśmy zaczęli jeździć na wakacje do siostry babci nad morze. Ale to była udręka, dojazd i powrót stamtąd. Myśmy pociągiem ze wszystkimi bambetlami tam jechali. I babcia wymyśliła w 67 roku, wracamy do Urli. I to był ten powrót letniska przedwojennego i się okazało, że no ostatni raz w 2000 roku w Urlach. To ja z siostrą, to mój ojciec, a to jest Felix Lechowski, czyli ten zamordowany w Katyniu ojciec mojego ojca. Chodzi o życie kulturalne Białegostoku, to poznałem praktycznie większość tych ludzi. Jeżeli chodzi o muzykę, to bez wątpienia tutaj najważniejszą taką przyjaźnią, który to mógł być rok, gdzieś jakiś 1932, 1933, gdy moi dziadkowie przeprowadzili się z Bojar na ulicę Świętojańską do tej kolonii urzędniczej. I tam ich sąsiadami, profesorostwo, Stefan Sobierajski, tam się zaraz urodziła moja mama, potem tak samo się zaczęły rodzić dzieci Sobierajskim i ta znajomość się przerodziła na ogromną, wielką zażyłość. Trzeba pamiętać, że profesor Stefan Sobierajski był pierwsze no, nauczycielem gimnazjów, ale też i on zakładał chóry ogromne, jakieś tam orkiestry mandolinistów. Bardzo był energiczny i taki twórczy. Na początku lat 60. to z jego inicjatywy powstało Białostockie Towarzystwo Muzyczne, ale też ono założyło to, co przez następne dekady było podstawowym elementem umuzykalniania, ogniska muzyczne. To wszystko zawdzięczamy profesorowi Stefanowi Sobierajskiemu. Troszeczkę konkurował i niespecjalnie się lubił z Frankiewiczównami, szczególnie z Heleną. Helena Frankiewicz przyjeżdża do Białegostoku, tam gdzieś też koło 30 roku. To mniej istotne, zatrudnia się jako nauczycielka fortepianu i w 36 roku postanawia się usamodzielnić. Tam trafia do tego ogniska muzycznego moja mama, która ma niecałe 6 lat. Do wybuchu wojny chodzi do przedszkola do Jadwigi. Wojnę cudem unikają. Dziadka by Sowieci ukatrupili, natomiast mamę z babcią wywieźliby na Syberię, ale udaje im się uciec. W sposób zresztą jak z filmów Płaszcza i Szpady, to też jest przyjaźń i z sądu, ale i z tej kolonii urzędniczej przy Świętojańskiej, taki sędzia Wacław Kaliszewski. Kaliszewscy przeprowadzają się na ulicę Białowieską do takiego drewnianego domku, do nich tam dosyć szybko dołączają moi dziadkowie. Panowie sędziowie znikają na całe dnie, mają jakieś papiery, że są pastuchami na pieczurkach. To jest już jakiś listopad, przychodzi NKWD, są tylko dwie panie sędziny z dziećmi. Zostawiają ich w tym mieszkaniu, zapieczętowują mieszkanie i jak tylko wyszli, to te dwie kobiety z dziećmi przez okno, łapiąc tylko co popadło, uciekły do zwierzyńca i potem jakoś dostają się do Warszawy. To uratowało i Kownackich, ale też i Kaliszewskich. Zostaje ich koniec wojny. Kaliszewscy wyjeżdżają do Chojnic. Natomiast moi dziadkowie wracają do Białegostoku. Całe życie potem jest ogromna przyjaźń pomiędzy tymi rodzinami. Wracają do Białegostoku, no i mama wraca do sióstr Frankiewicz. uczy się gry na fortepianie u Zofii. Ta przyjaźń trwa do samej śmierci pani profesor. Bywamy, jeszcze jak mieszkają przy Sienkiewicza, 14 w oficynie. Niezwykłe to było mieszkanie. Jak już Sienkiewicza 14 przestaje istnieć, Frankiewiczówny się przeprowadzają na ulicę Elektryczną. No też tam czasem jestem. Może zabrzmi tak jakoś pyszałkowato. Dla mnie było to środowisko naturalne. Na ulicy Kraszewskiego mieszkał pan Witold Różycki. To młodszy brat Zygmunta. Nie byłoby polskiego teatru w Białymstoku, gdyby nie Zygmunt Różycki. Nie byłoby teatru, mówię to jeszcze w kontekście odzyskiwania niepodległości, bo to z jego inicjatywy tam w 1905 roku zaczęły się te polskie teatralia, gdyby nie Witold Różycki. No i mieszkał ten Witold Różycki. To już jak wracał z teatru i myśmy z siostrą stawali przy furtce i tak się kłanialiśmy. Dzień dobry! A on był zawsze taki niezwykle elegancki. Tak z angielska się noszący, z tym uroczym uśmiechem nam zawsze odpowiadał dzień dobry. Kinderstuba się opłaca, bo takie znajomości, one szły od dzieciństwa. Ja nawet nie zauważałem, kiedy się przeszło ten moment. Tu gdzieś nastąpiła ta zmiana, ale nie było takiego momentu, jak to dzisiaj często niestety bywa, że ktoś wpadł do salonu z kopytami i wszyscy stanęli jak wryci i on powiedział, a teraz będę ja. Wchodziłem sobie bardzo spokojnie. Stąd, jeżeli chodzi o muzyków, dopiero później znowu ich odnajdywałem już w kontekście białostockiej kultury muzycznej. Te spotkania z tym kręgiem, w którym była moja mama, owocowały tym, że potem to się wszystko dalej przenosiło. Kogóż ja tam jeszcze? Masę świetnych, no na przykład to teraz mi Troczescy, Zbigniew i Eugenia. Troczeski był polonistą mojej mamy. Potem jak represje na nich spadły, z prawem wykonywania zawodu. Często bywaliśmy w tej kamienicy, tam gdzie mieszkali, przy ulicy Krakowskiej. Tutaj też taka była, gdy pani Troczeska dostała zakaz wykonywania zawodu nauczyciela, to trzeba było jej znaleźć jakieś zatrudnienie. Wtedy już powstało Białostockie Towarzystwo Muzyczne. Mama ją zatrudniła i do końca życia już potem uczyła prywatnie gry na pianinie, udzielając lekcji domowych. A jak powiem, to żeby się nie wychwalać, moim ojcem chrzestnym jest Zdzisiulek Dąbrowski, Zdzisław Dąbrowski, no jeden z najwybitniejszych reżyserów teatru radiowego. A dla mnie to jest jedna z piękniejszych postaci mojego dzieciństwa, taki bardzo kolorowy, jakiś taki romantyczny, coś niezwykłego w nim zawsze było. Pamiętam, już zacząłem pracować już w muzeum, postanowiłem pisywać recenzje muzealne do BIK-u, Białostocki Informator Kulturalny. Jego redaktorem naczelnym był Wiesław Kazanecki. Generalnie pisywałem rzeczy takie, za które powinni mnie wyrzucić z muzeum, bo tam sobie dworowałem z tego. Oj, przepraszam, nie wiem kto. A to dzwonek, jak na okręcie podwodnym.
Dużo zdjęć, ale też i bardzo dużo dokumentów z tyłu książki, bo pracuje pan nad wieloma rzeczami.
Nigdy nie lubiłem wykonywać zadań. Ale z drugiej strony mam trudność z zaczęciem, a jak już się wejdzie, to mnie absolutnie pochłania. Chyba czas, żeby mnie to wszystko pochłonęło, bo to nawet jako oral history byłoby, ale to trzeba spisać. Kiedyś było to normą, spisywanie kronik rodzinnych. Inaczej to wychodzi po prostu szatkownica. bigos z tego wszystkiego. Nikt nie wie, kto z kim i dlaczego i co z tego wynikło. Tkanka społeczna polega jednak na ciągłości i przenikaniu rozmaitych impulsów, zdarzeń. To na tym to polega, a nie tu i teraz i potem następni. Beletrystyki nie czytam od wielu, wielu lat. Co prawda naczytałem się tego po uszy, a w tej chwili od wielu, wielu lat czytam wyłącznie biografie i wspomnienia. Odnajduję w tych lekturach ogromne pokłady też i literatury, takiego świadectwa czasów. To mnie w pewnym sensie usprawiedliwia i mówi, ty Lechowski może też coś takiego swojego wrzuć. Ja przyszedłem pracować do muzeum z całkowitego przypadku. To też nie był przypadek, że nastąpił ten przypadek. Napisałem bowiem do ówczesnego dyrektora Wydziału Kultury, zaraz powiem do kogo, podanie impertynenckie. Był to komunikat, że oto geniusz na kamieniu rodzony, Andrzej Lechowski, ukończył studia. W związku z tym proszę o zatrudnienie mnie w jakiejkolwiek podległej panu instytucji. Dzisiaj pewnie bym albo w ogóle mnie nie zatrudniono, albo na przykład do PGR-u by mnie wysłano. Wtedy dyrektorem był Zygmunt Ciesielski. Potem już po latach żeśmy się w niejednej rozmowie zaśmiewali z tej mojej impertynencji, ale tu była niezwykła mądrość. Ten Zygmunt, on nie wyskoczył z jakiegoś nadania. Zresztą jego pierwszą pracą, jak tutaj przyjechał, było muzeum. I on mnie skierował do muzeum. Tam trafiłem na dyrektora, Jana Jaskanisa, który dosyć szybko przestał być dyrektorem, bo awansował, przeszedł do Warszawy, do Państwowego Muzeum Archeologicznego. No za chwilę już ja zacząłem tam awansować, ale zdążyłem jeszcze poznać poprzedników, przed Jaskanisem i Zofię Sokołowską, nawet Roberta Karata, pierwszego dyrektora. Żartuję, że akurat Robert Karat i Zofia Sokołowska spoczęli na białostockim cmentarzu Farnym w tej samej alejce, gdzie jest grób mojej rodziny. No więc z pewnym prawdopodobieństwem można założyć, że i ja tam spocznę. Będzie muzealna alejka. Kiedyś. Oby nie szybko. To są te przypadki, które przypadkami nie są. Mam taką refleksję, że to jest szczęście spotykać w swoim życiu ludzi mądrych, ale trzeba też i swoje dawać. I wtedy jest poczucie spełnienia, ale też myślę, że i satysfakcji obydwu stron. Bo gdy się daje mu szansę jako młodemu człowiekowi rozwoju, no to ja to wielokrotnie widziałem po pracownikach muzeum. Jest to ogromna satysfakcja. Też jest ważne, żeby było w drugą stronę jakaś wdzięczność. Z ogromną wdzięcznością wspominam wszystkich tych, którzy mi to dawali. W redakcji każdej musi być mistrz, uczeń i wtedy jest redakcja. A jak nie, to jest tylko praca.
Był skazany na sukces, bo z tak rozległej rodziny o konotacjach sędziowskich, medycznych, artystycznych, pan skazany na to, że musi kontynuować tą ścieżkę rodzinną, inteligencką?
Nigdy w domu o tym się nie rozmawiało. Było to tak przyjęte, jak zjedzenie rano śniadania, ubranie się, pójście do pracy. To tak też było traktowane, że się idzie do szkoły, potem do liceum, potem na studia. Nie było żadnej presji, planowania, nic takiego. Przychodzili rozmaici ludzie, chodziło się do rozmaitych ludzi. Jak byłem dzieckiem, to się wszyscy znali. Mało tego, odwiedzali się właśnie w domach, spotykali się to tu, to tam. Nie było też takiego, jak dzisiaj mamy, czy zatomizowania, czy wręcz czasem poczucia konkurencji. Była taka typowa, bo jak czytam sobie rozmaite, już jako historyk, reakcje społeczne, na przykład po wojnie, to była wręcz chęć przebywania ze sobą, rozmawiania, bawienia się i to sprzyjało pewnie też i w wychowaniu następnego pokolenia. Nigdy tego nie czułem, ale ode mnie wymagano. Ja miałem coś osiągać, a nie wiedziałem specjalnie co.
No i ta historia pojawiła się tak znienacka?
Nie, to były na przykład takie rozmowy. Ty to na pewno będziesz lekarzem, bo świetnie rozmawiasz z ludźmi, a lekarz to musi rozmawiać. Babcia mi zawsze powtarzała, słuchaj, z ciebie to byłby adwokat, bo ty szczekasz, pyskujesz i potrafisz kota ogonem obrócić. Powiem, że byłem content, że widzą mnie tak dobrze, ale naprawdę niespecjalnie się w tym widziałem. W dosyć wczesnym dzieciństwie stwierdzono, że mam duże pokłady talentu muzycznego. Zostałem oczywiście zapisany do szkoły muzycznej. Nie było to specjalnie trudne, bo była tam nauczycielką moja mama Przysienkiewicza 14. No i zacząłem grać na skrzypcach. Dobrnąłem do praktycznie końca średniej szkoły muzycznej, ale jednocześnie zaczęła się pojawiać ta konkurencja, historia. Byłem absolutnie zafascynowany Napoleonem Bonaparte. Postać, która mi się śniła. Zaczęło się wszystko od Walerego Przyborowskiego. To był taki XIX-wieczny pisarz, który opisywał przygody rozmaitych młodzianków, którzy a to w powstaniu listopadowym, a to gdzieś tam właśnie w kampaniach napoleońskich. Na dodatek tam były rysunki, takie grafiki. W ogóle się nie mogłem oderwać od tego. Potem był następnym Walery chyba, Gąsiorowski. Potem, troszeczkę jak byłem starszy, babcia mi to zawsze pokazywała, jej, tak, pradziadek. Pułkownik Franciszek Rusjan. Na muzealnym Facebooku o tym opowiadałem, bo na jednym z obrazów na wystawie Kossaków jest tam właśnie ten mój pra-pra-pra. Franciszek Rusjan odznaczył się jakąś niezwykłą szarżą, pył rozbijając kolumny rosyjskie. Babcia trzymała ten medal od Napoleona. Mało wtedy to rozumiałem. Myślałem, że to Napoleon sam przysłał ze świętej Heleny. Wracam do tego z jakimś sentymentem i nagle to zobaczyłem, że ojej, no to przecież ja jestem cząstką tego całego mechanizmu. Historia pobudzała patrzenie moje na świat, próbę zrozumienia tego świata, jakie są mechanizmy, dlaczego to tak działa, i ta historia wygrała. Myślę, że dla mnie lepiej, bo muzyka pozostała i ona jest własną potrzebą poczucia piękna, harmonii, spokoju, wytchnienia. Natomiast historia stała się konstrukcją wszystkiego, bo jest to i zawód, ale też i myślenie, i jakaś misja społeczna, że ja to muszę mówić.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej Ciągłość i przenikanie. Opowiadał historyk, wieloletni dyrektor Muzeum Podlaskiego Andrzej Lechowski.